Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam z panem profesorem Andrzejem Wojtowiczem, prezesem OSIS i...
Witam serdecznie.
...szefem Departamentu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, mówiliśmy częściowo w poprzednich podcastach o przeszczepach, o regeneracji kości, a dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat działania mniej inwazyjnego, na temat zabiegów implantologicznych omijających przeszczepy. Jeżeli możemy zacząć od żuchwy. I tu chciałbym, żeby pan profesor...
Tak, wszystko jest kwestią, jaką objętość kości pacjent posiada, jaką objętością kości my dysponujemy w miejscu, gdzie planujemy wszczepienie implantu. Jeżeli zęby były usunięte wiele lat temu, ale jednocześnie przedwcześnie, dochodzi do zaniku tkanki kostnej nawet o około 50%, jeśli chodzi o wysokość żuchwy. W tym momencie dysponujemy dwoma metodami, albo tak zwana metoda All-on-4, zaproponowana przez Paulo Malo, takiego naszego kolegę, znakomitego klinicystę z Lizbony, gdzie dwa implanty wszczepia się pionowo, dwa implanty pod kątem 45 stopni i na tym można odbudować na stałe belkę, przykręcić, odbudować protezy.
I odbudować zęby od piątki do piątki,
i zęby od piątki do piątki są trochę jakby w powietrzu.
To można zrobić w jeden dzień, prawda?
Można to zrobić w jeden dzień, w momencie, kiedy się oczywiście wykona diagnostykę tomograficzną i przygotuje się określone protezy i szablony do wszczepienia tych czterech implantów. Jest to metoda działająca, niestety kosztowna, bo pacjent przychodzi bez zębów, wychodzi ze stabilnymi zębami. To jest ta cena technologii, którą się ponosi. Natomiast oczywiście obserwacje według niektórych źródeł są czasami również kontrowersyjne. Jak tracimy jeden implant, to wiadomo, że takie uzębienie na trzech implantach nie będzie funkcjonowało. Drugą metodą jest zastosowanie jednego lub dwóch implantów szczepionych albo w pośrodku żuchwy pomiędzy otworami bródkowymi, albo w jakichś symetrycznych odległościach, i te implanty stanowią tak zwaną bazę podtrzymania dla protezy całkowitej. Są to protezy wyjmowane, ale stabilizowane na tych implantach. Protezy te są utrzymywane na błonie śluzowej i lekko jakby podpierane, podparte tymi implantami. Nawet się mówi supported implant, prawda? Może być jeden implant w sytuacji, kiedy możliwości kliniczne są, umożliwiają wszczepienie jednego implantu w płaszczyźnie pośrodkowej. Takie prace były prowadzone przez panią w zespole profesor Mierzwińskiej i zostały również ocenione na tyle wysoko, że są publikowane, a równolegle w Agencji Technologii Medycznych został złożony projekt po to, żeby w tych atroficznych sytuacjach klinicznych, w tych żuchwach, można było stosunkowo niskim nakładem środków publicznych, bo o tym jest mowa, taką procedurę włączyć do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez ministerstwo.
Dzisiaj moim gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Kornel Krasny. I Kornel, habilitację zrobiłeś u profesora Andrzeja Wojtowicza na WUM-ie i tematem pracy, działalności, badania habilitacyjnego były przeszczepy kostne. Powiedz proszę, podcast skierowany jest zarówno do pacjentów, jak i do studentów i oczywiście do lekarzy, implantologów, stomatologów. Powiedz proszę, kiedy wykonuje się te duże przeszczepy, które ty robisz, które studiowałeś, obserwujesz od kilkunastu lat, te bloki kostne, kiedy to się wykonuje, skąd biorą się takie duże ubytki kostne?
Dzień dobry Państwu. Tak duże bloki musimy stosować wtedy, kiedy jest olbrzymi ubytek kostny, albo wtedy, jeżeli on jest o nieprzewidywalnym kształcie. Jeżeli jest przewidywalny, to wtedy możemy robić granulat. Jest to dużo łatwiejszy zabieg, ale bloki rozwiązują nam te olbrzymie problemy. Zwykle jest to związane wtedy z tym, jeżeli mamy dosyć długi okres od usunięcia tego zęba do czasu wykonania implantacji.
Czyli na przykład pacjent stracił zęby w wieku 30 kilku lat i teraz jest koło 60 po 60 i wtedy mamy duże zaniki i wtedy potrzeba miejsca, żeby ten implant wszczepić, tak?
Tak jest. Nawet krótszy okres. Nawet jeżeli sobie w niektórych przypadkach zaczyna o tym myśleć po 10 latach, to już często mamy problem z tym brakiem kości. Często jest też wtedy, jeżeli na przykład były urazy albo mamy nowotwory, gdzie musieliśmy fragment kości wyciąć, to rekonstrukcja tego typu rzeczywiście jest dużo bardziej skomplikowana i wtedy musimy stosować te bloki kostne.
Ci pacjenci, oni trafiają jak na uniwersytet, czy oni po prostu, szczególnie ci po tych dużych urazach, jak oni trafiają do ciebie?
Na uniwersytet również, tylko niestety NFZ nie płaci, nie refunduje rekonstrukcji tego typu, ale też można znaleźć nas w gabinetach prywatnych, gdzie pracujemy, gdzie przyjmujemy i ci pacjenci najczęściej w chwili obecnej trafiają do nas w gabinetach, w przychodniach, w klinikach prywatnych. Oni już wyszukują, internet daje nam olbrzymie możliwości, tak jak dzisiejszy wywiad, dzisiejsza rozmowa, można ją znaleźć w internecie i tak samo wiele informacji można znaleźć w fermecie i można nas odnaleźć. I to jest taka najczęstsza droga, którą do nas trafiają.
Pewnie. Czyli te duże ubytki, one biorą się albo stąd, że pacjenci nie mają już przez dziesiątki lat zębów, czyli to są takie zaniki, nazwijmy to linearne, albo takie zaniki, takie wyłomy, na przykład po urazach, czy po usunięciu nowotworów. Powiedz proszę, czy też zdarzają się takie zaniki po nieudanych implantacjach?
Tak, to też jest olbrzymi problem, ponieważ implantacje są coraz powszechniejsze i oczywiście bardzo dobrze, bo jest to fenomenalne rozwiązanie i daje nam zwykle olbrzymie korzyści, ale zdarzają się też niestety niepowodzenia. To jest bardzo rzadkie, ale się zdarzają i jeśli te niepowodzenia nastąpią, to wtedy mamy rzeczywiście duży, bardzo duży defekt kostny. Po usunięciu takiego implantu, po oczyszczeniu kości w tej okolicy i odczekaniu odpowiedniego okresu na zagojenie kości, który jest albo przynajmniej powinien być 3 miesiące, zostaje nam ten duży defekt kostny.
A jak ci pacjenci przychodzą, jak są te niepowodzenia, czym to się objawia? Jest zanik kości i najpierw co pewnie estetyka jest nie do zaakceptowania i dopiero potem pewnie widać na zdjęciach te zaniki i wtedy co, trzeba usuwać ten implant? Powiedz, co robisz? Czy ratujesz też takie implanty? Jak to wygląda praktycznie?
Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, czy ten implant się rusza. Jeżeli implant jest stabilny, to rzeczywiście po wykonaniu diagnostyki można spróbować podjąć się rekonstrukcji samej kości, pozostawiając implant. I to się czasem udaje. Zdarza się, że jest powodzenie przy stosowaniu na przykład dużego bloku kostnego przy dużym zaniku. Ale niestety zwykle jest tak, że jak powstaje duży zanik kości, to implant traci podparcie w tej kości, zaczyna się ruszać. I to najczęściej zauważają pacjenci. Ruszanie się implantu zaraz potem powoduje to drażnienie dziąsła, czyli zaraz po tym jest też stan zapalny i dodatkowe zniszczenie kości, więc bardzo rzadko udaje nam się wychwycić ten wczesny moment, kiedy tylko kość zanika. Zwykle to jest tak, że jesteśmy na etapie, że musimy usunąć i ten implant, i tkanki miękkie, te okoliczne, więc wtedy powstaje ten defekt jeszcze większy.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzisiaj moimi gośćmi są Bartek Górecki.
Bardzo miło, dzień dobry.
I nasz specjalny gość, o którym już mieliśmy z Bartkiem podcast, po powrocie z Lizbony, z EAO, dr Paulo Malo. Paulo, welcome to Poland.
Thank you very much.
It's like coming home, isn't it?
Yes, I like Poland very much.
Paulo, the first time you started the Malo Clinic in Poland, it was, if I remember correct, 19... No, it was 2006. Mm-hmm. Is it right?
I believe so. I do not recollect the right date.
Okay. Paulo, so the Malo Clinic started and developed, and you've been on television, and All on the Four is a kind of starting, picking up, and now you prepare another project, which is called Malo Dental, exactly Pimalo Dental in Poland. Can you a little elaborate on this, on the project that was done with Mallo Clinic, and now what you plan and why that happened, etc.?
Well, Mallo Clinic was created and we developed around the world and with a great success, of course, and based on knowledge, based on new techniques. And this year,
how many patents you own?
I have about 15 patents, but in fact, more than 20. Some of the patents I sold the patent, and some of the patents I have the patent under my name, U.S. patents. But actually, the patent, although it's in my name, it is used by other companies.
Can you name some of the, I mean, if you can name some of the patents, because most of our listeners probably know.
I mean, I have the patents of the speedy implants, CC parallels, zygoma implant, angulated abutments, you know, things like that.
All on four is your idea.
All
isn't
on four
it?
is not a patent, it's a technique. So it's a registered trademark, but it's not patentable.
How about Mallo Bridge? No, Mallo Bridge.
The Mallo Bridge, it is not patentable. It is developed by us. There are things that we cannot patent, meaning like techniques we cannot patent. We can only patent products.
When we were talking about half an hour ago, I'm drinking coffee, you said that it took you almost 8 years to convince Nobel Biocare to all on four technique.
Yeah. Actually, everything started in 1990. When I developed the immediate load. So a lot of people know me for the All-on-4, but they forgot that immediate load, single teeth, it is mine. I developed in 1990. And then only 1996 was published because no one wanted to publish. Actually, it was Professor Brennemark that helped me to publish. And from 1990 to 1996, no international publisher wanted to publish.
It shows how conservative.
Yes.
That
yes.
Mean, the publishers and the dental, society is.
Yes. Yes. Very conservative. And in those days, there were not so many publications, scientific publications, and they were in possession of people that were very conservative. And the answer I got from these people said, this cannot be true, this cannot work, so I will not publish. Whereas what we should do as a scientific publisher is to look at the paper, look at the scientific paper and publish, whether you agree or not agree. So we could not publish immediate load single teeth. And today, everybody does immediate load single
right.
teeth.
Pablo, because at that time, it was the study and the data only from your own clinic. It
yes.
wasn't a multi-center. Or was
no,
it, a
no
multi-
it was not a multi-center.
Only from yours.
Yes, but as you know, scientific publications are from one center.
Of course. I mean, there must be one leader, one
yes.
person, one inventor.
Normally,
one inventor.
Exactly. Normally, the people that develops or invents publish.
It's not, it's not a democratic process. It's
no,
not
no.
vote. No, it just takes a leader.
Of course. I mean, you invent, you publish, you patent, and then the others come, do the same, and also publish. The same happened with All-on-4, the zygoma, everything. But in those days, this was very, very few people had the power and controlling the publications. So from 1990 to 1996, I could not publish. They refused to publish immediate load single teeth because they said it was crazy. And then in 1996, I spoke to Professor Brennemark and I asked him, actually it was engineer Bo Renga that brought to him. And I asked him if he could help me to publish, and I showed him the papers. And Professor Brennemark said, young man, I don't agree with this technique. I don't agree with immediate load, but you do have a point here. You have a paper, so I will publish this. And it will published in the magazine called Talk of the Times in 1996. Talk of the Times was not a scientific magazine.
It was a Nobel Biocare
publication. And it was controlled by Professor Brennemark and by a girl called Dvasla.
Moim gościem jest Bartek Górecki. Cześć, Bartek.
Dzień dobry, cześć.
A tematem naszego podcastu dzisiejszego jest omówienie podcastu, który zrobiliśmy z Paulo Malo.
Tak.
I tam bardzo wiele zaznaczyliśmy. Tamten podcast był w języku angielskim, więc mnie się wydaje, ten podcast, jak omówimy te tematy, które poruszaliśmy, które Paulo rozwinął, i to będzie z korzyścią zarówno dla osób, nawet tych, co po angielsku doskonale rozumieją, ale też dla osób, dla pacjentów, dla studentów, dla lekarzy, którzy tak dobrze nie znają angielskiego, że nie mogli wychwycić tego, co w sumie my, przesłuchując ten podcast dzisiaj jeszcze, wychwyciliśmy i chcieliśmy dla Państwa podkreślić. Ty zwróciłeś uwagę na jedno, bo tu Paulo Malo cały czas mówimy, ten Olon-4 i profesor Brennemark, ten natychmiastowe obciążenie, i ty to ładnie zauważyłeś, i powiedz proszę, w czym jest różnica, że to Olon-4 jest robione akurat przez drużynę, czy przez Paulo Malo, a przez, powiedzmy, w innych klinikach. Gdzie tu zauważasz, jest różnica w sposobie wykonywania, i potem to ma konsekwencje na powodzenie.
Paulo stworzył koncept, o którym on zresztą sam powtarza na wszystkich swoich kursach, szkoleniach, wykładach, że koncept składa się z wielu szczegółów. Szczegółów związanych z specjalnym designem implantów, które są zrobione stricte pod ten koncept dokładnie. Plus do tego częścią tego całego projektu jest to, że pacjent wychodzi z zębami. To znaczy, że każdy Olon-4 musi być natychmiastowo obciążony. I spotkaliśmy się spotykamy się cały czas na rynku z tym, że różne firmy inne robią Olon-4, nazywają to podobnie albo inaczej, ale mniej więcej chodzi o to, że na czterech implantach.
W firmie i w klinikach to się robi też, prawda? Że lekarze zachęcają, ogłaszają, reklamują Olon-4, ale potem okazuje się, że nie mogą tego obciążyć, i wtedy, jeżeli to robią w żuchwie, no to stosują standardowy okres leczenia, nie tyle leczenia, co wgajania implantów, 3 miesiące, ale to nie jest to Olon-4.
To nie jest Olon-4, bo koncept Olon-4 to jest pewna całość, i to, że implanty są wszczepione w taki sposób, jaki są wszczepione, to jeszcze do tego natychmiastowe obciążenie tych implantów powoduje to, że ten proces gojenia jest pewną całością, czyli że ten cały koncept, że cała koncepcja jest pewną całością, która jest zbadana i publikowana przez Paulo Malo od wielu lat. Dlatego różne...
Bo tam są następujące... Wiemy o gojeniu implantów, że implant, tak jak goją się odłamy kostne, muszą być unieruchomione. I to samo implanty wszczepione, one nie powinny podlegać mikroruchom po to, żeby doszło do prawidłowej i rozległej osseointegracji.
Absolutnie tak.
I w związku z tym, co również wielokrotnie było zauważane w literaturze, nie tylko przez Paulo Malo, jeżeli wszczepimy, po pierwsze, im mniej manipulujemy z tkankami, im mniej dajemy urazu na tkanki miękkie i na kość, tym lepiej one się goją. Tym mniej blizn, tym lepsze ukrwienie i szybsze gojenie, wgajanie, osseointegracja. W związku z tym, jeżeli natychmiast wykonujemy wszczepienie implantów i wszystkie procedury te protetyczne, czyli przyłączenie łączników ostatecznych i założenie na to uzupełnienia, najczęściej tymczasowego, ale to już nie odgrywa roli, czy jest tymczasowe.
Zawsze tymczasowego.
Bo nie wiadomo,
tak, na początku zawsze tymczasowego. Chodzi o to, że wszczepiamy implanty, przykręcamy do tego multiunity.
Ostateczne. I to jest istotne.
I nie ruszamy ich.
Z punktu widzenia tego konceptu gap, czyli tej szpary pomiędzy implantem, jak również tworzenia tego przyczepu łączno-tkankowego do batmentu.
Tak jest. Koncept polega też na tym, że śródzabiegowo pobiera się wyciski i przygotowana jest praca kustomizowana, czyli praca dla danego pacjenta tymczasowa w każdym przypadku.
Bartek, rozmawialiśmy niedawno z jednym z chirurgów zespołu Paulo i on powiedział 4 godziny.
Tak, dokładnie.
Czyli w ciągu 4 godzin od wszczepienia implantów pacjent uzyskuje natychmiastową protezę, dostaje zęby, wychodzi z kliniki z zębami.
Tak, to determinuje ten cały czas właściwie praca laboratoryjna. Bo wszczepienie implantów to jest jedna rzecz, czyli chirurgiczna część tego aspektu, tej koncepcji, to jest jedna rzecz. Natomiast potem to jest kwestia przygotowania pracy tymczasowej przez laboratorium.
Pan profesor Piotr Majewski, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes, i pomówimy teraz o materiałach i o regeneracji. W pierwszym odcinku mówiliśmy, że jedna grupa pacjentów, gdzie są powikłania, którzy trafiają do ciebie, to jest po odbudowach, które nie zakończyły się powodzeniem. I teraz chciałbym, proszę, żebyś rozwinął temat, który prezentujesz też w swoich wykładach. Jaki materiał do jakiej odbudowy? Mamy dostęp różnych materiałów i różni speakerzy, prezenterzy zachwalają te materiały. Jeżeli ktoś opatrznie zrozumie, to może użyć materiału w sposób nieodpowiedni i w ten sposób narazić siebie i pacjenta na niepowodzenie. Piotrze, rozwiń ten temat.
Tak, to jest duży problem. Jest mnogość różnych biomateriałów dostępnych w tej chwili na rynku, wprowadzanych co chwilę, coraz to nowych przez różne firmy. To jest jeden problem. Drugi problem jest bardzo dużo różnych technik chirurgicznych, które można zastosować w danym przypadku. I dobór odpowiedniej metody chirurgicznej i zastosowanie odpowiedniego biomateriału lub przeszczepu kostnego jest tutaj kluczową sprawą. Mamy bardzo dużo powikłań związanych właśnie z błędną kwalifikacją do zabiegów regeneracyjnych. Wiemy, że mamy różne grupy biomateriałów, począwszy od tak zwanego złotego standardu kości autogennej, przeszczepianej z różnych okolic ciała, głównie w naszych zabiegach z okolic wewnątrzustnych. Mamy przeszczepy kości alogennej, czyli kość ludzka od innego dawcy. Mamy ksenografty, w Polsce najczęściej stosowane materiały pochodzenia zwierzęcego, roślinnego. No i wreszcie aloplasty, które są materiałami, można powiedzieć, w tej chwili rzadko stosowanymi, ale myślę, że to jest przyszłość przed tymi materiałami, które być może będą stopniowo zastępować pozostałe.
Kiedy i gdzie kość własna?
Kość własna jest złotym standardem. Dlaczego? Ma właściwości osteoindukcyjne, ponieważ zawiera czynniki indukujące do proliferacji kości, do proliferacji osteoblastów i tworzenia się kości, a również i rewaskularyzacji przeszczepu kostnego. I z tego powodu jest uważana za jako materiał najlepszy do regeneracji. Jest to kość własna, więc nie mamy problemów z przenoszeniem chorób czy odpowiedzi immunologicznej, ale z kością własną jest problem, ponieważ ona ma tendencję do zaniku. Tutaj można by oczywiście dużo mówić na ten temat, w jaki sposób wpływa technika zabiegowa, bo są różne techniki zabiegowe, przeszczepów blokowych, przeszczepów wiórów kostnych i tak dalej. Chyba nie mamy czasu na omawianie tego szczegółowo, ale generalnie dla mnie wskazaniem do zastosowania własnej kości to są sytuacje, gdzie nie mam w ogóle tkanki kostnej w miejscu, gdzie potem będzie znajdował się implant, czyli implant, jeżeli jest poza kością, poza konturem kości i chcę stworzyć tą kość, to pierwszym elementem, pierwszym materiałem z wyboru to będzie dla mnie właśnie przeszczep, czy to będzie blokowy, kortykalno-gąbczasty, czy kortykalny z wiórami kostnymi, przeszczep kości autogennej.
I wtedy czekasz, żeby się kość zregenerowała. Ile czekasz?
Tak jest. W przypadku kości własnej to jest około 4 miesięcy. Ta przebudowa kości i ta biologia kości jest tutaj nieporównywalna z materiałami innymi, które pozostałe materiały można uznać za materiały martwe. To nie znaczy, że kość autogenna, przeszczep kości autogennej jest materiałem żywym, tylko uszczupułowane przeszczepy można zawrzeć w tej grupie materiałów biologicznych, ale niewątpliwie tutaj te komórki biologiczne, te komórki kostne, które przeszczepiamy, mają szansę na zainicjowanie procesów przebudowy kompletnej, proszę Państwa, bo w materiałach histologicznych, ale w klinicznych obserwacji już wieloletnich mam dowody na to i nie tylko ja, ale są badania naukowe, gdzie przemiana kości autogennej, przeszczepu autogennego jest kompletną przebudową w prawidłową kość, czego nie możemy uzyskać, czy trudno jest uzyskać w przypadku innych biomateriałów.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.